Więcej jest takich, których poparcie Jacka Majchrowskiego zachęci do głosowania, znaczy zniechęci do Gibały, czy więcej jest takich, których zniechęci do głosowania na Miszalskiego i powie, no jeżeli Majchrowskiemu się nie podoba ten kandydat, to znaczy, że on jest dobry.
Czyli to jest można... pocałunek śmierci. Tak się to nazywa.
To może w ten sposób wyglądać. No podobnie może się zdarzyć, zobaczymy, co zrobi premier Tusk, czy on przyjedzie i wesprze, no bo to może być istotne znaczenie dla elektoratu PiS-u z kolei.
Witam Państwa. Dzisiaj moim gościem w programie Dudek o polityce jest profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity politolog i socjolog, a jego konikiem największym są właśnie wybory samorządowe i polskie samorządy i układy polityczne w polskim samorządzie. Witam Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, oczywiście pierwsze pytanie moje jest najbardziej oczywiste, choć nie wiem, czy inni panu już dziennikarze takie pytanie zadawali. A mianowicie, co pana najbardziej zaskoczyło w tegorocznych pierwszej turze wyborów samorządowych?
No takiego pytania jeszcze rzeczywiście nikt nie zadawał. Tym, co mnie rzeczywiście zaskoczyło najbardziej, jest to, jak bardzo się te wybory, przynajmniej sejmikowe, zbliżyły do wyborów ogólnopolskich. To znaczy wcześniej to nie było nigdy aż tak podobne. Teraz w zasadzie po fakcie, jak człowiek chwileczkę na tym pomyśli, jest bardzo proste wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. Stało się tak dlatego, że zwykle do 2018 roku było tak, że w wyborach samorządowych brały udział takie osoby, które nie brały udziału wcześniej w wyborach sejmowych. Nie miały tego doświadczenia, to jest długa opowieść, dlaczego te osoby nie głosowały w wyborach sejmowych, ale w każdym razie zawsze przychodziło trochę takich osób, które się dystansowały od polityki ogólnokrajowej, ale szło wybierać wójta. Przy okazji dostając też kartki wyborcze do sejmiku, część z nich wrzucała te karty w puste. Wiemy, że to było źródłem też kryzysu. Część stawiała przypadkowe, zwłaszcza wtedy, kiedy zastosowano było środki przypadkowe głosy. Natomiast rzeczywiście w tych wyborach stało się coś innego. Po 2018 roku to już się lekko zaczęło, ale jeszcze nie aż tak bardzo. Ale w tym roku było tak, że w wyborach sejmowych jesienią mieliśmy kolosalny skok frekwencji. I w związku z czym teraz jest tak, że praktycznie wszyscy, którzy w ogóle są na tyle ogarnięci czy zainteresowani, żeby w ogóle uczestniczyć w życiu publicznym, poszli na te wybory i dlatego teraz w tych wyborach frekwencja spadła, bo nie było aż takiej gorączki. No ale to mniej więcej oznacza tyle, że praktycznie wszyscy, którzy poszli na te wybory, już mają za sobą głosowanie w wyborach sejmowych. I w związku z tym to sprawia, że ten odpływ do takich nowych sił, do lokalnych ugrupowań i tym podobne zjawiska, które widzieliśmy wcześniej, on jest znacznie mniejszy niż to, co widzieliśmy wcześniej przez ponad dekadę, przez w sumie 4 wybory samorządowe na poziomie regionalnym, które się wcześniej odbyły.
I chciałem zapytać w kontekście tego, co pan profesor powiedział o frekwencji. Ona była rzeczywiście ponad 20% niższa w wyborach samorządowych niż w wyborach parlamentarnych. Jest z tym związany taki pogląd, który mnie się wydaje trafny, ale jestem ciekaw, czy pan się z tym zgodzi, że to przede wszystkim pomogło Prawu i Sprawiedliwości, że wśród tych 20%, którzy poszli 15 października, a nie poszli teraz w kwietniu, tak naprawdę przeważali ci, którzy głosowaliby na innych kandydatów niż pisowscy. Więc inaczej mówiąc, przy opadnięciu frekwencji zadziałały te najtwardsze elektoraty, no a tu PiS, można powiedzieć, ma ten zdyscyplinowany, potężny elektorat i właśnie dlatego osiągnął wynik lepszy niż wielu prognozowało.
Nie, znaczy żadne dane nie wskazują na taką sytuację. Jeśli spojrzymy na wybory gminne, czy w ogóle ten wynik jest słabszy niż jesienią, w związku z czym to wszystkim opadło równo. To znaczy demobilizują się społeczności, a nie elektoraty. To jest moja hipoteza po tej analizie. I jest tak, że po prostu, albo przynajmniej jeśli elektoraty to z grubsza równo, ale w niektórych społecznościach mniej, o tak to można by to powiedzieć. No i rzeczywiście tam, gdzie jest więcej kandydatów na radnych, gdzie większe znaczenie ma indywidualny kontakt, czyli właśnie w mniejszych gminach, tam ta frekwencja spadła dużo mniej. W zasadzie jest zbliżona do tej frekwencji z 2018 roku, czyli jest całkiem, no to jest wyższa niż średnia za wcześniejsze 3 wybory, czyli tam od 2006-2015. Oczywiście najbardziej spadło w dużych miastach, ale spadło tak samo, elektorat PiS-u tak samo się zdemobilizował w dużych miastach, jak elektorat Platformy i tak samo dokładnie, czy w ogóle szerzej koalicji rządzącej. I dokładnie to samo zjawisko widzimy, jak weźmiemy małe gminy osobno, policzymy w każdej z nich, jak to wyglądało, uśrednimy, no bo tam oczywiście zawsze są jakieś lokalne zmiany. Także to żadne dane tego nie potwierdzają. W zasadzie jest tak, że po prostu nie doszło do, znaczy to wrażenie, jakie poczucie wielkiej satysfakcji z Prawa i Sprawiedliwości z tego wyniku, to jest takie, że ktoś się urwał ze styczka. No to znaczy to jest tak, że to jest oczywiście zawsze radosna chwila, nawet jak się jest trochę poobijanym. No więc jak się spojrzy dokładnie na wyniki w takim sensie, no tą średnią po częściach kraju uwzględni te różnice, no to Prawo i Sprawiedliwość dostało tam 96% tych procentów, które miało jesienią i dokładnie to samo jest udziałem w koalicji rządzącej. Także wygląda na to, że ten podział jest na dziś stabilny. Nie doszło do efektu takiego miodowego miesiąca, to znaczy rozpędu i tego przekonania, że jedni opuszczają ręce, a drudzy popadają w jakiś entuzjazm. Znaczy, jeśli doszło do jakichś takich zmian emocjonalnych, to trochę było widać na innym poziomie. To znaczy jakby w takim sensie, że Prawo i Sprawiedliwość na przykład zdecydowanie rzadziej wystawiało kandydatury pod otwartym szyldem niż wcześniej. Wcześniej to się działo w 75% kraju. Wcześniej mieliśmy kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a teraz w 47%. No to jest jednak istotna różnica. Natomiast nie przełożyło się na taki entuzjazm po drugiej stronie. To znaczy jakby to być może z tego też się wzięło. To podobna sytuacja miała miejsce w 2011 roku, kiedy też frekwencja znacząco spadła, ale zarówno PiS, jak i Platforma zgubiły po milionie wyborców i po prostu procenty były dokładnie takie same, jak w 2007 roku, no tam jakieś drobne różnice. Więc wydaje się, że teraz tak to wygląda. Natomiast to, że jedni się bardzo rozochocili wcześniej, nic nie zrobili w tej sprawie, żeby te sejmiki odbijać, wydawało mi się, że ktoś wpadnie w ręce samo. No a drudzy się strasznie spanikowali, bo myśleli, że będzie jak w 2010 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach, no jeszcze się pokłóciło, Powstała Polska jest najważniejsza, jeszcze tam były wiele wycinanek na listach wyborczych. No i skończyło się tak, że PiS miał w wyborach sejmikowych 23%, stracił władzę nawet na Podkarpaciu. No i była taka obawa, że to się powtórzy. To teraz.
Tak, i to się nie powtórzyło. To się nie powtórzyło. PiS będzie rządził w co najmniej 4, a prawdopodobnie w 5 sejmikach, bo to Podlasie jest, prawda, jeszcze niejasne. Ale chciałem zapytać o wyniki pozostałych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej, czyli chciałem zapytać o przede wszystkim tą dysproporcję, która robi wrażenie między Lewicą a Trzecią Drogą. No bo Trzecia Droga ma w skali wszystkich sejmików 80 radnych, a Lewica zaledwie 8. Skąd aż tak ogromna dysproporcja?
Znaczy, to jest kwestia dwóch czynników. No po pierwsze, ten system wyborczy sejmikowy jest bardzo brutalny. Są małe okręgi wyborcze i w tych małych okręgach wyborczych, no po prostu trzeba mieć, jeżeli okręg jest powiedzmy tam 5-mandatowy, no to można mieć 15% i nie dostać nic. A ci, którzy mają 15%, już mają jeden mandat, to jest 20% wszystkich mandatów, które są do zdobycia. No i stąd jest tak, że ta różnica, ktoś, kto ma 7% ma 0, a ktoś, kto ma 15% ma 20%. No i tak się rodzi taka różnica. Dodatkowo jeszcze jest chyba tak, że to poparcie dla Trzeciej Drogi, jeszcze tego do końca nie sprawdzałem, ale zwykle było tak, że ono było bardziej skoncentrowane, to znaczy zwłaszcza głosy PSL-u, to się teraz troszeczkę złagodziło, ale przy takim systemie ten, kto ma równo rozprowadzone głosy po całym kraju, ma trochę gorzej. To jest też kwestia Konfederacji, która też ma taki bardzo słaby wynik. Ale generalnie to jest właśnie taki efekt systemu wyborczego i tego, że on bardzo nagradza. No, zwycięzcy to nie zwycięzcy, tylko po prostu większych, dlatego że stawia bardzo wysokie progi naturalne dla tych partii, które gdzieś tam schodzą poniżej 10%. I to widzieliśmy już w wcześniejszych wyborach. No i stąd takie partie, które miały w tych sondażach 6-7%, no to do Sejmu czy do Parlamentu Europejskiego to jest przyzwoity wynik i tam jakoś no, jest się trochę pokaranym, ale nie aż tak. No, ma się połowę z tego, ale nie jest tak, że się ma 1/10 z tego, co mają koledzy, tylko 2 razy większy.
Yeah. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tych wynikach w największych polskich miastach, bo nie kryję, że dla mnie zaskoczeniem był aż taki sukces Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Ja się oczywiście spodziewałem, że on wygra, choć sondaże pokazywały, że może dojść do drugiej tury, to jednak w Warszawie Trzaskowski wygrał bardzo wyraźnie. Czy zdaniem pana profesora to oznacza, że właściwie jakby jeśli chodzi o kandydaturę Trzaskowskiego na prezydenta Rzeczpospolitej sprawa jest przesądzona? Czy to jest tak, bo cały czas się spekulowało, że może Donald Tusk by ewentualnie wystartował na prezydenta? Wydaje się, że w świetle takiego wyniku Rafała Trzaskowskiego i nawet tego, że w tym wieczorze wyborczym jednak Tusk poprosił jako jedynego na scenę właśnie Rafała Trzaskowskiego, bardzo szybko mu oddał głos, mówią, że to jest jego wielki sukces, że to było takie rodzaj symbolicznego przekazania, no można powiedzieć, przywództwa, to za dużo powiedziane, bo Tusk przecież nie rezygnuje z funkcji premiera i lidera Platformy, ale wydaje się, że jeśli chodzi o tą walkę o prezydenturę Polski, to Rafał Trzaskowski wydaje się być w tej chwili no, jedynym możliwym kandydatem Koalicji Obywatelskiej.
No tak to wygląda, to znaczy to, że on się bardzo starał, że prowadził kampanię, rzeczywiście ciężko pracował, to chyba był ten czynnik, który przesądził o tej sprawie, o tym sukcesie w pierwszej turze, bo miałem kwestię, że to jest takie miejsce, gdzie w zasadzie wypadałoby się tego spodziewać, patrząc na wyniki na przykład wyborów do Senatu, gdzie jednak średnio no, 75% dostawali kandydaci uzgodnieni przez koalicję rządzącą, a trzecia droga ta nie wystawiła swojej jego kandydata, tak jak wystawiła na przykład w Krakowie czy we Wrocławiu. I to na pewno jest tak, że Trzaskowski dowiózł to, czego się po nim spodziewano, a może nawet miano wątpliwości, czy na pewno to dowiezie. Ale wszyscy chcieli, żeby to dowiózł, mieli wątpliwości, czy się uda i się udało. Natomiast jeśli chodzi o Tuska, no to rozumiem, że opowieści, że my sobie poradzimy z mijanką tak zwaną, czyli że będziemy mieć większe poparcie niż PiS, bez wchodzenia w dodatkowych sojusze, bez ustępowania lewicy miejsc na listach wyborczych, no to się okazało, że to jednak to nie dojechało. To znaczy można oczywiście powiedzieć, że jest sukces, bo mamy dwa nowe sejmiki. Nawiasem mówiąc, Dolnośląski to był wcześniej stracony tylko i wyłącznie przez wewnętrzne problemy Platformy. Przecież ci politycy z bezpartyjnych samorządowców, to są byli politycy i to na regionalną skalę pierwszoplanowi z Platformy, którzy na tam się pokłócili pewnie ze Schetyną, czy tam nie znam dokładnie tych układów, więc to jest trochę takie odzyskanie czegoś, co nie było wcale, czego wcale nie trzeba było stracić. No ale no Łódź to powiedzmy, że jest taki jedno z takich frontowych województw, gdzie zwykle przychodzi z rąk do rąk, jak się podnosi lub opada fala poparcia dla każdej ze stron. No w każdym razie Donald Tusk nie wychodzi z tego jako w jakiś hegemon szczególny, gdzie okej, no nieźle, ale nie ma efektu wow, jak to by powiedziało młodsze pokolenie. No i to teraz rzeczywiście zmienia relacje. No ale do wyborów jest bardzo daleko. Teraz zobaczymy jeszcze, co będzie w wyborach europejskich. Zobaczymy, co się w międzyczasie wydarzy. No na pewno dzisiaj Trzaskowski jest w ten sposób postrzegany. Rzeczywiście nie widać nikogo w samej Platformie, kto mógłby mu rzucić wyzwanie. A no też patrząc na wynik trzeciej drogi, w szczególności w dużych miastach, no to jest tak, że Hołownia ma pewne rzeczy też do przemyślenia. To znaczy widać, że jednym z elementów, które przesądziły o sukcesie Platformy, czy to w Warszawie, czy w Krakowie i o sukcesie PiS-u w wielu różnych miejscach z tego, co tam dochodzą takie sygnały, jest jednak to, że udało się tym partiom stworzyć taki rozbudowany aparat w oparciu o dotychczasowych radnych, o aktywistów, szefów kół i zwolenników, którzy z którymi jest się w stałym kontakcie i oni po prostu w tej kampanii pracują i to pracowało, to znaczy ci, którzy pracowali w kampanii mają sukcesy, a ci, którzy myśleli, że to im się należy i że to się załatwia w centralnym mediach, no to oni teraz są zawiedzeni. Także wydaje się, że jeśli Hołownia chce myśleć o realnym podjęciu walki z Trzaskowskim, no to nie jest show to jednak nie same flix, tylko myślenie o tym, jak stworzyć potężną organizację, która będzie w stanie pracować w każdym każdym miejscu. No bo widać, że te wyniki, patrząc na trzecią drogę, przechyliły się bardziej w stronę PSL-u niż w stronę Hołowni. Tak jak można było jeśli nie opowiedzieć, że ten stary pieniek PSL-u, na nim został zaszczepiony pęd i on się świetnie rozwija i jest nową wartością idzie po równo, no to teraz jest tak, że to się jednak przechyliło w stronę PSL-u. Lepiej poszło tam, gdzie były struktury PSL-u, a gorzej tam, gdzie był ten wzrost jesienią w porównaniu do wcześniejszych pozycji PSL-u.
No tak, tylko PSL tradycyjnie zawsze był silny w samorządach, natomiast nie kryję, że dla mnie rzeczywiście zagadką jest kwestia Warszawy w kontekście tego, że ruch Hołowni zrezygnował z wystawienia pani Porowskiej jako kandydatki na prezydenta Warszawy, co niewątpliwie pomogło Trzaskowskiemu, bo oczywiście nie wiemy, ile ona by procent głosów zdobyła, no ale gdyby zdobyła na przykład 8%, co nie jest wykluczone, to byłaby druga tura w Warszawie, oczywiście nie z nią, tylko z Tobiaszem Boheńskim, ale to można powiedzieć, że Hołownia nie chcąc pomagać PiS-owi, najbardziej pomógł Trzaskowskiemu. No ale dla mnie to jest zagadka. Ale pan profesor zechciał wspomnieć o Krakowie i chciałbym, żebyśmy o Krakowie trochę porozmawiali, bo gdybym miał wymienić jednostkowy, największy, na razie przynajmniej potencjalny sukces Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych, to byłby nim właśnie Kraków i wynik Aleksandra Miszalskiego. Sondaże pokazywały, że to Łukasz Gibała będzie miał lepszy wynik, a Miszalski był jednym z kilku, którzy mieli szansę wejść z Gibałą do drugiej tury. No i tak będzie. Będzie druga tura Gibała-Miszalski, ale to Miszalski się wydaje faworytem, ma wyraźnie więcej po pierwszej turze głosów za sobą niż Gibała. Panie profesorze, pan jest z Krakowa, jak pan ocenia to, co się wydarzyło w Krakowie już i co może się wydarzyć w drugiej turze?
To był efekt z wydarzeń w ostatnim tygodniu, rezygnacji Stanisława Mazura, jednego z tych kandydatów, którzy tam gdzieś jednak jakieś mieli zauważalne poparcie, bo już trochę może mniej muzyka. To też były kontrowersje wokół finansowania kampanii wyborczej tego kandydata, który był namaszczony przez Jacka Majchrowskiego, był jakimś kandydatem kontynuacji, czyli wiceprezydenta Kuliga. No i to wszystko sprawiało, że plus też ta negatywna kampania, to bardzo obiektywny fakt, nie mówimy, że to jest prawda, przeciwko Gibale podnoszona. I to wszystko się składało na ten wynik. No też warto pamiętać, że ta kampania w Krakowie była też dość wyraźnie obłożona wielu debatami. To znaczy, że tak naprawdę kandydaci mieli szansę się pokazać, uczestniczyć w rozmowach na takie tematy programowe, na inne. I rzeczywiście ta kampania wyborcza w Koalicji Obywatelskiej w Krakowie była widoczna. To znaczy w takim sensie, że było też bardzo dużo plakatów kandydatów do Sejmiku, do Rady Miejskiej i na tym polu właśnie takiej drużyny. Teraz, jeśli chodzi o Platformę, tutaj była wyraźna przewaga w stosunku do samego Gibały. Gibała było widać, że jest sam i w zasadzie tej drużyny nie było tak bardzo widać, nie wspominając już o tych kandydatach pozostałych, o których gdzieś tam jakieś pojedyncze przypadki, pojedyncze plakaty jakoś niespecjalnie spinające się w jedną opowieść pojawiały się na mieście. Natomiast Platforma robiła takie wrażenie, które jest bardzo ważne w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, pod którym my tu rządzimy. To znaczy, my tu panujemy nad ulicami. No coś takiego, jak jest taka wlepka kibiców Krakowi, która to bardzo ładnie oddaje, pod którym lepiej widocznie lepsi. No i być może to był ten czynnik, który tu przesądził o tym zaskakującym wyniku pierwszej tury.
No tak, ale teraz jeszcze pytanie, czy Gibała, no, który jest, jak wiemy, politykiem bardzo majętnym, ma szansę się przeciwstawić tej ofensywie właśnie wizerunkowej Platformy Obywatelskiej Miszalskiego, bo słyszałem, że będzie rozwieszał banery, że zresztą został przez prezydenta Majchrowskiego za to skrytykowany, czytałem jakiś taki złośliwy komentarz Jacka Majchrowskiego wobec Gibały, że on tam, prawda, się pyta internautów, czy ma rozwieszać banery, bo on jest właściwie przeciwny, czy nie, no ale ponieważ internauci mówią rozwieszaj, to będzie rozwieszał. No i Majchrowski go oczywiście krytykuje za hipokryzję. No ale właśnie pytam tak naprawdę, bo widać, że prezydent Majchrowski się bardzo zaangażował w kampanię przeciwko Gibale, co dowodzi, że siłą rzeczy wspiera de facto Miszalskiego. Miszalski wychodzi z pierwszej tury z ponad 10% większą ilością głosów niż Gibała. To może wynik wyborów jest w Krakowie przesądzony, czy jednak nie? Że to Gibała jednak może jeszcze pokazać na ostatniej prostej, że jest lepszy, zwłaszcza, że to już nie są jego pierwsze, tylko o ile to pamiętam, trzecie czy czwarte próby zdobycia prezydentury Krakowa?
Na pewno Miszalski jest faworytem, ale no, dużo łatwiej mu zaszkodzić niż pomóc. Znaczy, w szczególności Jacek Majchrowski jednak jest taką postacią, która jest bardzo kontrowersyjna w Krakowie i gdyby wystartował, mógł go spotkać los prezydenta Szczurka, który jednak no, w najlepszych latach był dwukrotnie silniejszy od Majchrowskiego, jeśli chodzi o wyniki w pierwszej turze. Natomiast teraz skończył z 20%, więc pytanie, czy tam ktokolwiek jeszcze znaczy, czy więcej jest takich, których poparcie Jacka Majchrowskiego zachęci do głosowania, znaczy zniechęci do Gibały, czy więcej jest takich, których zniechęci do głosowania na Miszalskiego i powie, no jeżeli Majchrowskiemu się nie podoba ten kandydat, to znaczy, że on jest dobry.
To jest pocałunek śmierci. Tak się to nazywa.
To może w ten sposób wyglądać. No podobnie może się zdarzyć, zobaczymy, co zrobi premier Tusk, czy on przyjedzie i wesprze, no bo to może być istotne znaczenie dla elektoratu PiSu z kolei, dla którego, jak wiadomo, tak Donald Tusk działa jak płachta na byka, więc przynajmniej nie dla wszystkich, ale no, dla istotnej części aktywistów. No i może się okazać, że gdyby ci wyborcy PiSu zostali w domu, no to wtedy jest szansa Miszalskiego rosną, ale gdyby się okazało, że oni nagle powiedzą nie, no robimy wszystko, zatkamy nos i zagłosujemy, byle tylko zobaczyć upokorzoną Platformę i to, że Donald Tusk nie może ogłosić, że Platforma odniosła wielki sukces, bo zdobyła Kraków, no to może też być czynnik, który tutaj zadecyduje o tych wyborach.
No to ciekawe, co pan profesor mówi. Ja myślę, że Donald Tusk jako wytrawny polityk do Krakowa już drugi raz nie przyjedzie. Przyjechał przed pierwszą turą, poparł Miszalskiego. Miszalski zrobił znakomity wynik, ale rzeczywiście przed drugą turą to takie ostentacyjne poparcie Tuska mogło być z kolei pocałunkiem śmierci z drugiej strony i rzeczywiście zmobilizować zwolenników PiSu, czy krakowskich zwolenników PiSu, bo to oni chyba będą rozstrzygać. Zobaczymy. A jeśli chodzi o inne miasta, panie profesorze, czy któreś z innych miast, no wspomniał panu Gdyni, nie kryje, że dla mnie też finał kariery politycznej Wojciecha Szczurka, przypomnijmy, prezydenta, który wygrywał wielokrotnie w Gdyni i to miażdżącymi wynikami, tam powyżej 70, nawet 80%, mu się zdarzało w pierwszej turze wygrywać, teraz przegrał z Kretesem, ale czy poza tym miał pan jeszcze jakieś niespodzianki, jeśli chodzi o wybory prezydentów miast w Polsce? Czy pana coś zaskoczyło?
No na pewno takim przypadkiem jest Jaworzno podobnym, gdzie też prezydent Zilbert od 22 roku był prezydentem i teraz został pokonany przez młodego kandydata, będzie druga tura, ale prawda jest taka z dotychczasowych obserwacji, że jeśli w pierwszej turze pretendent, nowy kandydat uzyska lepszy wynik niż dotychczasowy prezydent miasta czy burmistrz, to już zwykle wtedy w 90% przypadków on wygrywa drugą turę. Zresztą przypadek prezydenta Zilberta taki był. On przecież przed tymi 22 laty wysadził z siodła wcześniejszego prezydenta z SLD, właśnie pokonując go już w pierwszej turze leciutko, a w drugiej no to już tak na już było to ostateczne rozstrzygnięcie. Więc to jest jeden z takich ciekawych przypadków, które tutaj się w okolicy się znajdują, może nie z tych miast, jak się często pisze, ale to też takie ciekawe miasto, bo tam wiele różnych cennych inicjatyw było podejmowanych w minionych latach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, tereny zielone i tak dalej, no ale widać, że to jest tak, że nawet jeśli akurat nie jestem zwolennikiem prowadzenia dwukadencyjności, no, ale widać, że także wyborcy sami po 20 latach to już uznają, że już dość. Ja? To znaczy, że można, nawet jak jest świetny prezydent, świetnie oceniany, to uważają, że te dwie dekady to już naprawdę więcej niż dwie dekady to już jest przesada. To i zresztą to widać, jak się spojrzy na te szczegółowe losy burmistrzów i wójtów wybranych w 2006 roku, no to tak naprawdę w 2018 roku no to ich tam dotrwało jedna czwarta. Tak naprawdę dwie trzecie z nich przegrało, część się tam wycofała, wiadomo, różne są utrapienia, które człowieka zniechęcają do startowania. Część wyczuła pismo nosem, że już nie mają żadnych szans, no to po co się narażać na frustrację, albo lepiej namaścić kogoś nowego, dotychczasowego zastępcę. Ale tak naprawdę ten przesiew jest bardzo duży. No i widać, że być może to jest ten ostateczny termin, kiedy się kończy gwarancja, to jest te 20 lat i wtedy już wyborcy mówią dość.
Tak, no tu się z panem profesorem tradycyjnie różnimy w sprawie dwukadencyjności. Ja jestem wielkim jej zwolennikiem, bo ja uważam, że naprawdę 10 lat w zupełności wystarczy, żeby zrealizować swój program i wychować sobie następcę czy następczynię. Ale jak mówię, to temat trochę na inną dyskusję. Chcę, żebyśmy dokończyli przegląd tego, co wynika z tegorocznych wyborów samorządowych. Chciałem jeszcze zapytać, czy w jakimś innym mieście coś pana profesora zaskoczyło, jeśli chodzi o wyniki, bo na przykład Wrocław jest dla mnie ciekawy, gdzie prezydent Sutryk no, przeszedł do drugiej tury nawet w roli tego najważniejszego kandydata, bo ma 34%, ale depcze mu z niemal 30% wynikiem pani posłanka Bodnar po piętach. I teraz jest ciekawe, jakie tam będzie rozstrzygnięcie. Ja nie pytam oczywiście o prognozę, ale czy pana zdaniem jakieś inne tego rodzaju pojedynki będą jeszcze ciekawe w Polsce przed drugą turą?
Na pewno będą ciekawe wszystkie te pojedynki, kiedy walczą ze sobą kandydaci, z których jeden nie jest z PiS-u,
bo to jest właśnie kazus Wrocławia.
Ciekawe, to jest właśnie przypadek Wrocławia, ale podobnie mamy we Wrocławku na przykład, czy w Toruniu. Są takie miejsca. Oczywiście ciekawe będzie też, to jest jedna pierwsza kategoria taka, to znaczy rzeczywiście, czy to jest zmiana, bo do tej pory jednak te największe miasta były przestabilizowane przez to, że PiS był wystarczająco mocny, żeby wejść do drugiej tury, ale za słaby, żeby wygrać. No i stąd ci burmistrzowie częściowo popadli w taką gnuśność, no też w takim sensie, że jak się jest przekonany, Że się na pewno wygrywa i wymiata i w ogóle jak ktoś ma inne zdanie na temat naszego geniuszu, no to świadczy źle tylko o nim, to przekonanie było demoralizujące i teraz to przekonanie legło w gruzach. No i zobaczymy, jakie też z tego będą dalej wnioski. Ciekawe są też te miejsca nieliczne, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jednak weszło do drugiej tury na takich w miarę równych warunkach, na przykład w Siedlcach. Te, gdzie w 2018 roku straciło to miasto przez jakieś tam personalne, zupełnie absurdalne manewry. I teraz jest szansa, że zostanie to odbite jako jedno z tych większych miast, w których Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na zwycięstwo. No ciekawym też takim przypadkiem jest Nowy Sącz, gdzie dwójka kandydatów PiS-u się idealnie podzieliła równo pod głosami i przy okazji zapewniając dotychczasowe prezydentowi z drugiej strony sukces i utrzymanie się u władzy, więc to też jest takie miejsce, takie ostrzeżenie, to znaczy widać, że wyborcy cenią sobie to, jak partie potrafią się ogarnąć na tyle, żeby nie wystartowało dwóch kandydatów o bardzo zbliżonym profilu i doświadczeniach politycznych, czy w przypadku z tej samej opcji.
Panie profesorze, już ostatnie pytanie. Co nam wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych mówią o hipotetycznym wyniku wyborów europejskich, no, które już tak naprawdę za 2 miesiące? Czy nie jest trochę tak, że prawdopodobnie będziemy mieli, ponieważ wygląda na to, że koalicja rządowa pójdzie znowu rozproszona, czyli na trzech listach, że to będzie tak naprawdę powtórka i z 15 września, i właśnie z kwietniowych wyborów samorządowych. Czyli będzie pierwszy PiS, druga Platforma, a długo, długo za nią nikt i nikt. I pytanie, czy w ogóle będą jacyś europosłowie spoza PiS-u i Platformy?
Nie, to znaczy wybory do Parlamentu Europejskiego są najbardziej proporcjonalne i tam jak ktoś ma 5% głosów, no to tam może liczyć na tego jednego czy dwóch europosłów. Tutaj nie ma tej bariery jak w sejmikach. No to długo, długo nic, to ja mam wątpliwości. To znaczy jeszcze tak naprawdę te wyniki, jak spojrzymy teraz, no to są bardzo zbliżone i tutaj nie następuje polaryzacja. To znaczy nic takiego nie nastąpiło poważnego. To znaczy, żeby ten łączny wynik PiS-u i Platformy wrócił do takich stanów, jak był tam powiedzmy w 2007 czy 2011 czy w sejmikach powiedzmy nawet na może w sejmikach to jest troszeczkę inna jednak sytuacja, ale w wyborach do Parlamentu Europejskiego też niewiele na to wskazuje. No to było bardzo ciekawe zobaczyć, jak to będzie działać. Znaczy w poprzednich wyborach była rzeczywiście taka nadzwyczajna polaryzacja, której wcześniej nie było, to była absurdalna. Ona się skończyła to jednak jako nieudany eksperyment. Tam rzeczywiście było tak, że były te dwie listy i bardzo, bardzo długo nic. Wydaje się, że teraz to będzie bardziej przypominać wyniki wyborów jesienią. To znaczy, że będzie wyrównany pojedynek PiS-u z Platformą, no tam o kilka punktów procentowych, ale wyraźnie poniżej 40. piątkę i będzie miejsce jeszcze dla tych pozostałych trzech partii. Tak na dziś to w ten sposób wygląda, że te zaskakujące, stabilne wybory, w których można się było spodziewać większego rozchwiania, to zapowiadają, że następne mogą być bardziej przewidywalne. Ale to jest też pewna pułapka, bo jak się spojrzy na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości w tych wyborach, no to widać, że tak, że oni odebrali solidną lekcję pokory w ostatnich wyborach i tak akurat dojrzało na początek kampanii wyborczej, żeby sobie uświadomić, że jednak przegraliśmy. Słuchaj, teraz spokornieli, no i teraz są bardzo zadowoleni z tego wyniku, chociaż no szału nie ma, no ale, no ale spodziewali się gorszego. No i pytanie, czy dalej utrzymają się w swoim stanie pokory. To znaczy w takim sensie, że to jednak się jednak jest dobrze, czy też jednak znowu wróci Für Deutsche i to Donald Tusk, niemiecki agent, przy okazji wyborów europejskich to będą ważniejsze tematy. No i znowu się może okazać, że to jednak zmobilizuje drugą stronę dużo bardziej niż cokolwiek innego, bo tak już na koniec, no wydaje mi się, że jednym ze składowych sukcesów relatywnego, ale zawsze Prawa i Sprawiedliwości jest to, że odebrano mu telewizję. No, to znaczy ta telewizja publiczna ewidentnie ogłupiała polityków PiSu i drażniła przeciwników. No teraz obydwa te czynniki się skończyły. No i wtedy się okazuje, że ta pozycja nie jest wcale taka zła, że można wygrywać, że być może wcześniej PiS miał taką pozycję nie dzięki tej telewizji i prokuratorom Ziobry, tylko pomimo tej telewizji, pomimo swojej arogancji.
To wszystko prawda, co nie zmienia faktu, że przy okazji wyborów samorządowych zobaczyliśmy, że jak w otoczenie najbliższe prezesa Kaczyńskiego wrócił Jacek Kurski. Nie wraca do TVP. TVP, jak tu się zgadzam z panem profesorem, nie odegrało w tych wyborach istotniejszej roli i chyba w ogóle było przeceniane. Natomiast nie ulega wątpliwości, że powrót Jacka Kurskiego może sugerować, że jednak pomysł, żeby zaostrzyć znacząco kampanię i grozić właśnie jakimś piątym rozbiorem, czy czwartym, jak kto woli, czy szóstym rozbiorem Polski przy okazji złego wyniku wyborów europejskich, to prezes Kaczyński może mieć taką pokusę. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać także po wyborach europejskich. Dziś panu profesorowi bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu za uwagę. Pozdrawiam państwa i zapraszam na kolejny program z cyklu Dudego Politycy już w najbliższy piątek.